Myślę o krzyżu i cierpieniu. Ciągle stoi przed moimi oczami rodzina z mojej miejscowości rodzinnej. Mieli trójkę dzieci, dwóch chłopaków, jedną córkę. Jeden chłopak ożenił się, 10 lat po ślubie zabił się w wypadku samochodowym, zginął. Drugi się ożenił, zabił się na traktorze miesiąc po ślubie. I ten, który zginął miesiąc po ślubie, zostawił żonę w ciąży. Urodziła córeczkę, nie wyszła powtórnie za mąż, może i między innymi dlatego, że jej brat miał trójkę niepełnosprawnych dzieci, więc troszkę też mu chciała pomóc. Może z innych przyczyn. W każdym razie, kiedy jej córka miała 12 lat i kąpała się w Białce, utopiła się. Na domiar nieszczęść wszystkich, mężczyzna, który chciał ją uratować, prywatnie ojciec mojej koleżanki z klasy z liceum z Nowego Targu zabił się w tej samej Białce. Kiedy wracałem ze studiów za granicy, spotkałem ją w Nowym Targu. Ta kobieta, która straciła męża, która straciła córkę, która myślała o tym mężczyźnie, który zginął, ratując jej córkę, w sposób nieskuteczny, kilka lat temu zachorowała na raka. I takich historii pewno w życiu jest bardzo wiele, które niesamowicie nas uderzają i stawiają pytanie o sens cierpienia, o sprawiedliwość cierpienia, o to, jak Pan Bóg po prostu rządzi tym światem, skoro są takie różne rzeczy. I pozwólcie, że w czasie tej pierwszej nauki rekolekcyjnej na Gorzkich Żalach chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie jeszcze raz prawdę na temat cierpienia. Czy pomoże, czy nie pomoże, trzeba ją powiedzieć, bo taka jest po prostu prawda. Po pierwsze, w imię uczciwości ludzkiej, musimy sobie powiedzieć, że większość krzyży i większość cierpień, które w życiu zaznajemy, są wyprodukowane przez ludzi. Są czysto ludzkiej produkcji. Ludzie kradną, ludzie zabijają siebie nawzajem, ludzie omawiają, ludzie rzucają oszczerstwa. Ja nie pamiętam, żebym płakał w życiu z powodu Pana Boga. Zdarzało mi się płakać z powodu ludzi. Po prostu jest coś takiego, że my naprawdę dużo, bardzo dużo robimy sobie grzechów. Robimy sobie krzywd. Nawet takie, które się nam wydają nie nasze. Mówimy, Bóg tak chciał. A guzik, prawda. Pan Bóg tak stworzył człowieka, że ile chodzimy na nogach? 6 km na godzinę. Jak idziemy szybko, to może 10, jak biegniemy, to 15, jak ktoś ucieka przed wilkiem, no to może 25. Ale nigdy się nie zdarzyło w historii świata, żeby dwoje ludzi, jak się zderzyło czołowo, żeby się zabili. Dlaczego? Bo nas Pan Bóg tak stworzył, żebyśmy się nie pozabijali, jak się zderzyli. Tak nas Pan Bóg stworzył. Co człowiek zrobił? A stwórzmy samochód. Jak będzie szybko jeździł? No, żeby nie zabił człowieka, samochód może jeździć 20 na godzinę. No bez sensu, no to koń leci szybciej. No to już lepiej po prostu co? To lepiej zróbmy takie auto, żeby jechało 100 na godzinę. Ale jak pojedzie 100 na godzinę, to biorąc pod uwagę prawa fizyki, jak się zderzy z człowiekiem, zabije. No trudno. Trudno, lepiej, żeby ludzie zginęli, niż żebyśmy mieli jeździć 20 na godzinę. Człowiek się zdecydował. Człowiek się zdecydował, budując samoloty, budując po prostu wiele rzeczy, zdecydował się na to, że skutkiem ubocznym rozwoju będzie śmierć. Więc jeżeli jest jakiś wypadek na drodze, jeżeli jest jakiś wypadek samolotu, to nie możemy mówić, gdzie jest Bóg, tylko trzeba powiedzieć, no to są ofiary postępu. No ktoś musi, tak jak na wojnie są ofiary, żeby było zwycięstwo, tak są ofiary postępu, żeby był postęp. Nie da się, myśmy sami zdecydowali na to. Tak samo ktoś buduje się na terenie zalewowym. Oj, woda wylała. No trudno, żeby nie wylała, taka jest woda. Że wyleje raz na 20 lat. To dlaczegoście się tam budowali? Albo były tańsze działki, a wydawało się nam, że nam się uda, że się... No ale nie mówmy, że Pan Bóg sprawił, że go woda zalała. Na ziemi jest wystarczająco miejsca, żeby się budować na terenach niezalewowych. Tereny wulkaniczne. O dlaczego się ludzie budują Pompeje, zalało całe miasto, lawa zasypała? No bo to są super tereny rolnicze. Tam naprawdę dużo lepiej rosną zboża. No i człowiek wiadomo, że no chce jakoś żyć i chce jakoś lepiej zarabiać. Więc oni wiedzieli, że wulkan może znowu zacząć po prostu robić spustoszenie, ale mieli nadzieję, że nie będzie za ich życia. Ktoś idzie w góry, w Tatry, w Himalaje. No, nikt nie idzie po to, żeby się zabić, ale wie doskonale, że ryzyko zabójstwa tam czy śmierci jest o wiele większe niż gdyby siedział w domu albo gdyby chodził po prostu po gorcach. Więc jakby ja idąc ryzykuję i to jest pewnego rodzaju tak jak ryzyko na wojnie, nie? Nie mam pretensji, że mnie zabili, no bo przecież po to poszedłem, żeby walczyć i wziąłem to pod uwagę. Więc w imię ludzkiej uczciwości trzeba sobie powiedzieć, że większość, naprawdę większość krzyży cierpienia jest naszej produkcji. Żebyśmy nie mówili, a skąd cierpienie, dlaczego ludzie cierpią, no bo sami sobie je zadajemy. Kto wie jeszcze, ile na temat środowiska, na temat jedzenia, na temat po prostu odżywiania się czy sposobu życia, jeszcze nie wiemy, a co na nas wpływa. To jest pierwsza prawda. Krzyże są głównie ludzkiej produkcji. Druga prawda jest taka, że cierpienie jednak nie da się zrozumieć. Są takie krzyże, które nie da się do końca zrozumieć. Oczywiście można tłumaczyć, że to Adam i Ewa, że skutki grzechu pierworodnego. No ale jak ktoś bronił 5 razy czy 4 razy, jeżeli ktoś po prostu jest jak Hiob, że jest sprawiedliwy, a wszystko mu się nieszczęścia dzieją mu, albo jak te dwie babcie w Kluszkowcach, które w 75 roku wracały z kościoła z majówki i ich piorun zabił, no to co, z taki jaki z tego morał nie chodzić do kościoła? No, bez sensu, nie? No, można powiedzieć, jest wiele takich cierpień, które naprawdę nie da się wytłumaczyć i nie da się zrozumieć. Co można zrobić, jak nie da się zrozumieć? Można zrobić tylko 2 rzeczy. Albo się buntować, albo zaufać. I obydwie są bardzo ludzkie. Hiob się buntuje. 38 rozdziałów się buntuje. Cała księga Hioba jest taką próbą zrozumienia, dlaczego Panie Boże mnie ukarałeś. Dlaczego mnie ukarałeś i jaki jest skutek tego? Nie dowiaduje się. Pan Bóg się objawia Hiobowi i mówi, no co, dobrze. Ty chcesz wiedzieć, co to jest cierpienie? To jak żeś taki mądry, to powiedz, a jak powstał świat? A jak są zbudowane oceany? A jak po prostu, kto stwarzał hipopotama? No i Hiob taki, no skąd ja wiem, no to ty takich rzeczy, skoro ty nie rozumiesz rzeczy, które widzisz, to jak ty zrozumiesz cierpienie? Nie jest w stanie człowiek zrozumieć cierpienia. Tak jak nie jesteś w stanie po prostu, no wsadzić swoich nóg do spodni, do których jeszcze wsadziłeś 20 lat temu, choćbyś się wściógł, nie wsadzisz, rozwalisz spodnie, nie wsadzisz cierpienia do ludzkiej głowy, bo tajemnica cierpienia jest większa niż ludzki umysł. Nie da się tego po prostu. Cierpienie przewyższa nas, po co nas tak Pan Bóg stworzył, nie wiemy, a może właśnie po to, żeby człowiek albo mógł się buntować, albo mógł zaufać. I Hiob co robi ostatecznie? Poddaje się, mówi, ufam. Ufam, skoro ty jesteś mądry, skoro ty, tato, mamo, jesteś mądrzejszy niż ja, który mam 7 lat, to chociaż mnie boli na tym fotelu dentystycznym, no ale idę, no cierpię, wydaje mi się, że to bez sensu, ten pan robi mi jakąś krzywdę, czy ta pani, ale po prostu mogę się buntować i rzucać na tym fotelu, albo po prostu płakać i mówić, ufam, bo chyba mój tata jest mądrzejszy i mama ode mnie. Przez 2 lata bardzo się męczyłem z tym problemem. Klasa maturalna, potem 1 rok na studiach, w seminarium. Jak pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, zwłaszcza dzieci? Uczytałem się na ten temat, upisałem prac w seminarium, od Augustyna do Schopenhauera. I naprawdę nie ma rozwiązania. Największe mózgi na świecie starały się po prostu zrozumieć. Nie da się zrozumieć. Można się buntować, więc nie dziwmy się, że ktoś się buntuje i można zaufać. Przyszedł grudzień, 93 rok, wchodzę do kaplicy seminaryjnej, otwieram Pismo Święte, psalm, jeden z psalmów i czytam takie słowa, chociażby 10 000 stanęło naprzeciwko mnie, ja się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I skończył się problem. Od tego czasu nie mam problemów, jak pogodzić cierpienie z miłością Boga. Jak to ksiądz godzi? Nie wiem, po prostu ufam. To znaczy przestało mnie boleć. Przestało mnie ta niezgodność boleć, nie? Czy je zrozumiałem? Nie. Zaufanie to jest całkiem inny poziom niż kwestia zrozumienia, nie? To jest całkowicie inny poziom, natomiast nie da się zrozumieć. Absolutnie nie da się zrozumieć. Można się buntować albo można tylko zaufać. Trzecia sprawa. Cierpienie jest nieludzkie. Trzeba powiedzieć w naturze, że my w naturze mamy coś takiego, że my nie chcemy cierpieć i to jest normalne. Każde zwierzę po prostu ucieka od cierpienia. Kopnij psa, żaden pies nie przyjdzie i powie, proszę cię, kopnij mnie jeszcze 3 razy, bo lubię, nie? Po prostu nie ma. Mamy w naturze, nie lubimy cierpieć. Stąd kiedy Jezus mówi, że Syn Człowieczy musi umrzeć, to Piotr mówi, Panie, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Ty jesteś ideałem człowieka, a idealny człowiek to jest jaki nie cierpi. Czego życzycie sobie swoim dzieciom? Nie mówicie, a niech tam cierpią, grunt, żeby były porządne, tylko żeby były zdrowe. O, żeby tylko nie cierpiały. O, żeby tylko go nie bolało. Że to jest nasz ideał, żeby po prostu nie bolało. Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, bo myślisz nie na sposób Boży, tylko ludzki. Ale co to znaczy? Że Jezus tym samym potwierdza, że myślenie o unikaniu cierpienia jest po prostu ludzkie. Jest ludzkie. Więc tu nie jest problemem, że ja nie jestem człowiekiem. Jeśli ja jestem człowiekiem, to ja wszystko zrobię, żeby uniknąć cierpienia. Nawet będę w stanie zabić drugiego człowieka. Natomiast tu chodzi o pewną wartość wyższą, nie? Jeżeli będę w stanie być kimś więcej niż człowiekiem, jeżeli będę w stanie popatrzeć oczyma Bożymi oczyma, no to wtedy inaczej podejdę do cierpienia rodziców starszych, do dzieci niepełnosprawnych, inaczej podejdę. Ale po ludzku to jest po prostu niezrozumiałe, bo po ludzku zrozumiałe jest to, że nie chcemy cierpienia. Stąd w imię uczciwości też trzeba powiedzieć, że nie dziwimy się Spartanom, którzy wyrzucali niepełnosprawne dzieci, zabijali. Nie dziwimy się ludziom, którzy są za eutanazją. Oni są logiczni w znaczeniu takim, no jest to logiczne, nie? Tak samo my, jak mamy jakieś rzeczy, jaki sprzęt nie pasuje, no to go wyrzucasz, no przecież będziesz trzymał po prostu grata. I oczywiście trzeba mieć naprawdę Bożą perspektywę, trzeba mieć całkiem inne spojrzenie na człowieka, żeby po prostu rozumieć sens cierpienia. Bo z natury jesteśmy tacy, że od tego cierpienia chcemy uciec. Czwarta sprawa. Cierpienie według Ewangelii jest konieczne. I tutaj Jezus używa takiego słowa bardzo ciekawego greckiego dei. Syn człowieczy musi dei cierpieć. Co to jest dei? Otóż Grecy używali słowo dei, jak chcieli powiedzieć, że coś jest konieczne, ale w sumie nie musi się tego zrobić. Ale jak się tego nie zrobi, to będzie tylko szkoda. Co to znaczy? Na przykład jak kobieta urodziła dziecko, to Grecy mówili dei, trzeba je wykarmić. Czy musi się dziecko wykarmić? Nie. Można zostawić, niech umrze, nie? No ale wtedy będzie szkoda. Jak wyrastało zboże, mówili dei, trzeba skosić. Czy trzeba skosić zboże? Czy jest konieczne? No w sumie nie, no można, niech się zawali. No ale to po co w ogóle siać, nie? Wtedy będzie strata. Jak była wojna, Grecy mówili dei, trzeba się bronić. Trzeba się bronić? Nie trzeba się bronić, mogą nas zabić. Nie, no ale wtedy będzie większa strata. Więc syn człowieczy musi cierpieć. Człowiek musi cierpieć, to jest taka konieczność, której możesz uniknąć. Możesz uniknąć. Możesz uciec spod krzyża, ale wtedy stracisz coś, co będzie lepsze. Możesz uciec z tego w fotelu dentystycznego, ale będzie jeszcze gorzej. Stracisz okazję na to, żeby było lepiej. Więc to jest trochę taki potrzask, nie? Bo z jednej strony to nie jest taka konieczność, jak mamy konieczność fizjologiczną, że muszę się załatwić i tego się nie da po prostu przeskoczyć. Muszę pić co jakiś czas, bo inaczej wyschnę i umrę. To nie chodzi o taką konieczność, ale o taką konieczność, która jest dla naszego dobra. No trochę to kobiety rozumieją przy rodzeniu dzieci. No, można się kłócić, że są bóle porodowe. Wiadomo, że nie ma w ogóle sprawiedliwości. Kobiety więcej cierpią niż faceci. No bo wiadomo, że przy poczęciu zazwyczaj jest mniejszy ból niż przy porodzie. Nie? Więc na pewno jest to jakieś niesprawiedliwe. Ale z drugiej strony, jakby zapytał się kobiety, czy naprawdę nie warto było ten dzień się pomęczyć? Czy ja się bardzo cieszę, że żyję, nie? A przecież myślę, że moja mama też nie mówi, że no szkoda. Gdybym ja wiedziała, że takie bóle będą porodowe, to wolałabym w ogóle nie mieć dzieci, no. No można uniknąć bólów porodowych, po prostu nie zachodzić w ciążę. No. Wykończymy się w ciągu jednego pokolenia, ale przynajmniej nie będziemy cierpieć. No nie, no można po prostu tak zrobić. Natomiast no, to jest pytanie, że człowiek widzi, tak jak to znów to starożytne łacińskie przysłowie per aspera ad astra, żeby osiągnąć wiele, muszą być pewne trudy, nie? Trzeba się namęczyć, trzeba się spocić, żeby po prostu coś osiągnąć. Więc ono jest jakoś konieczne do tego, żeby osiągnąć coś więcej. I tu Ewangelia rzuca światło, bo jest bolesne. Ono jest jakoś nieludzkie. Naturalnie od niego uciekamy, ale nie bój się. Nie bój się, jak wytrzymasz te dwa dni od piątku do niedzieli wielkanocnej, naprawdę zyskasz jeszcze więcej, niż gdyby tego cierpienia nie było. Kolejna sprawa, piąta. Cierpienie może pomóc. I to jest rzecz absolutnie zaskakująca. No bo gdyby zapytać ludzi, czy pieniądze mogą ci pomóc? No pewno, daj ksiądz stówkę, to mi pomoże, nie? Czy znajomości mogą pomóc? O pewno, masz znajomego lekarza, mi pomoże. Czy uśmiech może pomóc? No może, naprawdę, wchodzę do urzędu, się uśmiecha, od razu się lepiej czuję. A czy przytulenie może pomóc? No też może pomóc, no to zawsze to jest fajnie, jak ktoś się lubi. A czy modlitwa może pomóc? No tu już niektórzy mówią, nie bardzo. No ale niektórzy się modlą, to znaczy chyba pomaga. No bo po co się modlimy, nie? Znaczy no pomaga, wierzymy, że pomaga za zmarłych, za żywych, że modlitwa pomaga. No i teraz uwaga, a czy cierpienie może pomóc? No i tutaj trzeba mieć naprawdę naprawdę być na szczycie duchowym, żeby zrozumieć, że cierpienie może pomóc. Już w Starym Testamencie prorok Izajasz mówił o cierpiącym słudze Jahwe, który wszyscy myśleli, że on cierpi za swoje grzechy, a Bóg zwalił na niego nasze winy i w jego ranach jest nasze zdrowie. To znaczy, ja cierpię za co? Za to, za ciebie, żeby tobie było lepiej. I trochę to rozumiemy w kontekście żołnierzy, nie? W kontekście wojny, że ktoś cierpiał za to, żebym ja żył w wolnym kraju. On z tego nic nie miał, umarł. Nic nie miał, ale jego cierpienie przysłużyło się na mnie. To troszkę rozumiemy. A najbardziej rozumiemy na krzyżu. Kiedy Jezus zrobił najwięcej dla świata? Nie w Kanie Galilejskiej. Nie wtedy, kiedy mówił wspaniałe kazania. Nie wtedy nawet, kiedy skrzeszał z martwych. Jezus zrobił dla świata najwięcej wtedy, kiedy nic nie zrobił. Kiedy nie mógł ruszyć prawą ręką, kiedy nie mógł ruszyć lewą ręką, kiedy nie mógł pójść nigdzie, kiedy nie mógł powiedzieć kazania i ledwo powiedział 7 słów z krzyża, wtedy, kiedy Jezus nic nie zrobił po ludzku, Jezus zrobi najwięcej dla nas i dla naszego zbawienia. Przez Jego mękę i krzyż zostaliśmy zbawieni. I to jest tajemnica wiary. Ale dlatego wieszamy krzyże w każdym domu, dlatego nosimy krzyżyki na tym, na szyjach, dlatego po prostu wpatrujemy się w ten święty krzyż, bo widzimy, że jest niesamowita tajemnica cierpienia. To znaczy, cierpienie Chrystusa może mi pomóc. A jeśli Jego cierpienie może mi pomóc i pomogło nam, odkupiło świat, to znaczy, że moje cierpienie może również pomóc innym. I tutaj mamy całą po prostu myśl czy teologię, która jest świetnie wpisana w życie świętej Faustyny w dzienniczku. Nie? Ona wielokrotnie prosi Pana Jezusa o to, że jeżeli moje cierpienie miałoby pomóc jakiejś umierającej duszy, żeby ona pojednała się z Bogiem, to ja Cię proszę, Panie Jezu, o to, żebym po prostu cierpiała. I ona cierpi. Dzień, dwa, trzy, okrutne cierpienia, a potem się dowiaduje, że jakaś dusza jest uwolniona od grzechów, pojednała się z Bogiem. Bardzo dla mnie taka wzruszająca jest scena o siostrze zakonnej, która się zjawia w Faustynie i mówi, nie módl się za mnie, ani nie cierp, bo mnie już tam nic nie pomoże. Straszne, nie? Więc co robi Faustyna? Jeszcze bardziej się modli, jeszcze bardziej za nią cierpi. I po jakimś czasie znowu ta siostra się jej pojawia i mówi, dziękuję ci siostro, teraz jest już mi lżej. Teraz jest już mi lżej. Jest jakiś fenomen, można powiedzieć, Faustyna to odkrywa, o czym mówi zresztą święty Paweł, że dopełniamy braki udręk dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, braki udręk Chrystusa, dziwne zdanie, ale jest jakaś taka wspólnota, że moje cierpienie może pomóc drugiemu człowiekowi. Więc owszem, może pomóc sobie, jak dobry łotr, nie? Cierpię na krzyżu za moje grzechy, ale jak się nawrócę, to jeszcze się załapię na zbawienie. Może mi przeszkodzić cierpienie jak zły łotr i będę bluzgał na cały świat. Ale mogę być jak Jezus. Wiem, że cierpię niewinnie. Wiem, że mnie oskarżają niewinnie, ale Panie Boże, ja to cierpienie jakby gromadzę jako pewnego rodzaju energię. Ja Ci bardzo proszę, pomóż przez to cierpienie, spojrzyj na to cierpienie i pomóż przez to cierpienie mojemu dziecku, mojej mamie, mojemu ojcu. Być może się okaże po śmierci, że cała rodzina będzie w niebie. Dlaczego? Bo ktoś jeden bardzo cierpiał. Chodzi o to, że to cierpienie może zabić człowieka, rzeczywiście. Może sprawić, że stracimy nawet wiarę, nie? Ale żeby jednak nie stracić wiary w to, co mówi święty Paweł, Bóg nigdy nie dopuszcza na was próby większej od takiej, jaką potraficie znieść. Większej, którą potraficie znieść. Muszę znaleźć nazwisko tego pułkownika bodajże z AK, Armii Krajowej, którego po prostu komuniści bardzo w Polsce wymęczyli, nawet bardziej można powiedzieć niż za czasów II wojny światowej. I on jak uciekł potem do Anglii, jak się mu udało przy już odwilży pojechać do Anglii, to on mówi, dwóch rzeczy nauczył się w tych więzieniach stalinowskich. Dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Bóg jest dobry, że Bóg istnieje i po drugie, że ludzie są dobrzy. I takie zaskakujące, dlaczego mówi, że zawsze w momentach najtrudniejszych zjawiał się ktoś, kto dał mu kawałek chleba, kto go pocieszył, kto powiedział jakieś dobre słowo i mówi, ciągle miał takie poczucie jakie, że Bóg jest zawsze ze mną. Co się okazało? W Anglii czekała na niego jego żona. Jak się jego żona dowiedziała, co go spotkało w tych więzieniach, do końca życia nie wróciła do wiary w Boga. Straciła wiarę w Boga, powiedziała, że to jest niemożliwe. Jeśli Bóg takie rzeczy dopuszczał, to Pana Boga nie ma. Paradoksalna rzecz, nie? On, który to przeszedł, jego umocniło wiarę w Boga. Ona, która tego nie przeszła, ale się nasłała, straciła wiarę w Boga. Różnie można wyjść, można powiedzieć, z doświadczenia. Natomiast jedno jest pewne. Cierpienie moje konkretnie może zostać zamienione na to, żeby komuś pomóc. Jeśli już cierpię, a muszę cierpieć, jeżeli muszę cierpieć, nie da się od tego uciec, to oczywiście nie robimy sobie specjalnego cierpienia. Pan Jezus też nie mówił: o, dajcie trzy krzyże, jeden mój, dobrego złota, ja tu jestem Syn Boży, to sobie trzy poniosę. Nie. Pan Jezus, jak go chcieli ukamienować, też uciekał. Jak go chcieli strącić ze skały, też uciekał. To nie jest tak, że będziemy sobie robić teraz dziury, żeby po prostu specjalnie cierpieć. Ale jeżeli przyjdzie cierpienie, to ja, Panie Boże, ofiaruję w tej czy w tej intencji, bo ja wierzę gorąco, że skoro Twój krzyż pomógł, to moje cierpienie też może pomóc. Kolejna sprawa. Cierpienie potrzebuje czasu. Na pogrzebie księdza prałata Juhasa, kustosza z Ludzimierza, 4 lata temu, 4 lata temu, czy 5 lat temu już nawet, dowiedziałem się po prostu, dopiero na pogrzebie, ksiądz, który był bardzo dobrym księdzem, wiele pracował na Podhalu, ale przede wszystkim dla sanktuarium Matki Boskiej Ludzimierskiej, zrobił niesamowite rzeczy. Ten człowiek, jak miał 2 lata, to piorun zabił jego matkę. Było ich 8 w domu. On miał 2 latka, był najmłodszy. Co mógł sobie wtedy ojciec pomyśleć na temat Pana Boga? Jak Pan Bóg mógł zostawić ojca z 8 dzieci? Jak mogło do tego dojść? I co jednak powiemy po 70 latach? Dwóch zostało księżmi, część pojechała do Kanady, część do Stanów Zjednoczonych, reszta została w Polsce. Wszyscy jakoś się wychowali, założyli rodziny, a ten ksiądz Tadeusz tak się poświęcił Matce Bożej i tyle zrobił, można powiedzieć, dla dobra, jakby znalazł w Maryi zastępczynię swojej matki, że mogę z serca powiedzieć, że jestem przekonany, że jego matka rodzona więcej mu pomogła z nieba, niż niektóra by pomogła z ziemi. Nie znamy naprawdę losu ludzkich, tylko trzeba poczekać. W piątek wieczorem, Wielki Piątek wieczorem, wszystko jest bez sensu. W sobotę również. Ale jak poczekasz te 2 dni, jak poczekasz te 2 dni, to się okaże, że miało sens. Monika ile? 17 lat modli się za swojego syna, płacze po prostu. I gdyby przestała się modlić 2 lata wcześniej, to co by powiedziała, to jaki byłby wynik? Ona czeka do końca, do skutku. I dopiero po iluś tam latach okazuje się, że warto było. Dopóki żyjemy, naprawdę nie traćmy nadziei. Dużo nam nie zostało. A nawet jakbyśmy żyli 50 lat, to co to jest modlić się 50 lat codziennie w jakiejś intencji? Tak coś trzeba robić, nie? Zęby myjemy codziennie, to i można się modlić codziennie za dziecko, nie? Żeby mieć przynajmniej taką świadomość, Panie Boże, ja się modliłem za dziecko, a Ty coś zrobił, nie? Żeby przynajmniej, no nie wiem, mieć jakieś takie poczucie, że coś tam zrobiłem, a nie, że całe życie narzekałem. Natomiast cierpienie potrzebuje sensu. Naprawdę potrzebuje po prostu sensu. Ksiądz profesor z UKSW, jeden biblista z moich kolegów, mówi: wiesz co, Wojtek, ja za dwie rzeczy dziękuję w życiu. Za powołanie i za raka. Ja mówię: nie, no naprawdę, ja bym za powołanie to ja dziękuję, ale za raka też dziękuję, nie chcę, nie? A on mówi: nie, człowieku, ja jak wyszedłem z raka, to ja wreszcie zacząłem żyć. Ja przez, mówię, 40 parę lat to się denerwowałem, czy zdążę, czy nie zdążę, co mam jeszcze zrobić. A teraz ja dziękuję Bogu za każdy dzień. Ja mam taki dystans do życia, że po prostu ja mówię: jejku, jak całkiem inaczej się żyje. No i sobie myślę, no chciałbym mieć takie poczucie, no ale raka bym nie chciał mieć, nie? Cierpienie potrzebuje czasu. Dopiero po czasie można pewne rzeczy zobaczyć. Kolejna sprawa. W cierpieniu starajmy się nie tyle pytać dlaczego, ale po co. Hebrajskie słowo lamma, które używa się na przykład w tym psalmie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To słowo lamma ma 2 znaczenia. Jedno znaczenie jest dlaczego, z jakiego powodu, a drugie znaczenie jest po co, w jakim celu. Jest to tak jak, nie wiem, jak zawiasy w drzwiach mają 2 funkcje. Z jednej strony zawias trzyma się drzwi, a z drugiej strony trzyma się futryny. Problem nasz polega na czym? Że my bardzo często zadajemy pytanie: Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie to spotkało? Oczywiście, jak 2 lata wcześniej umarło dziecko sąsiadowi, to nie mówiłeś, dlaczego go to spotkało, tylko mówiłeś: no zdarza się, tacy nieszczęśliwi, nie? No ale jak już ciebie spotka, to dlaczego mnie to spotkało? No tacy jesteśmy. Ale co mówi Jezus? Nie pytaj dlaczego, ale pytaj po co? Kiedy zapytali go, czy ten, który się urodził niewidomym, to kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jezus mówi: stało się to po to, żeby się objawiły sprawy Boże. Nie pytaj dlaczego. Pytaj, co z tym można zrobić. I tu lekarze są genialnymi po prostu przykładem dla nas, bo lekarz, jak przychodzisz z chorobą, to oni nie robią komisji 3-letniej, międzynarodowej, żeby sprawdzić, dlaczego on złamał nogę, nie, i kto jest odpowiedzialny, tylko po prostu, co można z tą nogą jak najszybciej zrobić. Bo ja myślę o przyszłości. No może ciekawe, czy tak złamał, ale ja się muszę skoncentrować, co z tym można po prostu zrobić. No jest takie brutalne, ksiądz Tischner opowiada taką brutalną anegdotę, powiedzmy o Jaśku z Poronina, takim podhalańskim Hiobie, któremu Pan Bóg po prostu Pan Bóg, no, Dunajec zabrał pole, spalił się stodoły, dom, dzieci po prostu pomierały, krowy powyzdychały, owce gdzieś pouciekały. No i on taki spłakany idzie do tego Pana Jezusa Frasobliwego i tak modli się. No i nie będę mówił jak Tischner pół godziny, ale on pół godziny tak mówi, jak ten po prostu Jasiek z Poronina mówi: Panie Boże, czemu mi się to przytrafiło? Dlaczego mnie to spotkało? Czy ja jest większy grzesznik niż Franek z Murza Sichla? Czy więcej biję w babę niż Wojtek z Poronina? Czy więcej klojew niż Staszek z Dursztyna? Czyżem rzadziej chodził do kościoła niż Jantek z Frydmana? I on tak wymienił z 60 tych miejscowości grzechów. Czy ja jest większy grzesznik? A Pan Jezus ten frasobliwie podnosi głowę, patrzy na niego, mówi: Jasiek, ty nie jesteś większy grzesznik. Ja cię po prostu nie lubię. Przepraszam, no, oczywiście, no, to jest bardzo brzydki antropologiczna anegdota. Jak ja się pytam: Boże, dlaczego mnie to spotkało? Co by cię stało, jakby Pan Bóg otworzył drzwi i powiedział: No bo cię nie lubię, pomogłoby ci? No masakra. No, znaczy, no, ja myślę, że no, każdy by się załamał, no nie? Albo gdyby Pan Bóg powiedział: No taka jest wola Boża, pomogłoby nam? No przecież to wiemy wszyscy. No też by nie pomogło. No co chcesz ci powiedzieć, dlaczego tak jest? Dlaczego mnie ząb boli? No? No boli po prostu, no. Bo jesteś człowiekiem. No więc nie tyle pytać dlaczego, tylko po co, czyli co ja z tego mogę zrobić, czy ja mogę wykorzystać. No i taki Maksymilian Kolbe, niektórzy powiedzą, że gdyby nie oświęcim, to on by nie został świętym, no. Z całym jego charakterem. No nie wiem, to może jest przesada, nie? Ale nieraz są jakieś sytuacje, które wyzwalają w człowieku tak pozytywną energię, czy takie po prostu prawdziwe oblicze chrześcijaństwa, że my dopiero po czasie zobaczymy, ile to miało dobrych owoców. Kolejna sprawa. Trzeba w życiu żyć nadzieją na to, co będzie po śmierci. Bo tak naprawdę czytamy w Apokalipsie, że jest takie miejsce na świecie, że nie będzie ani łez, ani nie będzie krzyku, ani nie będzie płaczu, ani już nie będzie cierpiących. Jest takie miejsce, gdzie nie będzie bólu. I tak naprawdę, co jest przepiękne, z każdym dniem zbliżamy się coraz bliżej do tego miejsca. Za godzinę będziemy znowu bliżej miejsca, gdzie nie ma bólu. Za 2 dni znowu będziemy bliżej miejsca, gdzie nie będzie bólu. Ja wiem, że nie wiadomo, kiedy umrzemy, ale starsi to powinni już być mega szczęśliwi, z tego względu, że są tak blisko miejsca, gdzie człowiek nie będzie go bolało, że tak naprawdę już dużo nam nie zostało. I my w to wierzymy, trochę może za mało, ale proszę trochę popatrzeć na to z drugiej strony. Nie chcę, żebyście się zgorszyli, ale nieraz sobie myślę tak. Dlaczego Pan Bóg nigdy się nie objawił i nie powiedział ludziom, jakie grzyby są trujące? A jakie nie? Wiecie, ile ludzi umarło, zanim się zorientowało, które są trujące? Wiecie, ludzi, ile musiało przez te 1000 lat umrzeć ludzi? Dzieci Bożych musiało umrzeć i Ojciec z nieba patrzył. No mam nadzieję, że tam nie robili zakładu w niebie, zje czy nie zje po prostu. Zjadł, umarł. No przecież to musiało masakryczne po prostu być. Natomiast dlaczego Bóg tak pozwala ludziom? Dlaczego na przykład Matka Boska się objawia w Fatimie i mówi: odmawiajcie różaniec? No przecież o różańcu to myśmy już wiedzieli od 600 lat. No to nie mogła się objawić ludziom na przykład w różnych kontynentach i powiedzieć: nie jedzcie, bo to jest muchomor? No przecież mogła się objawić. No, a nie mówić o takich rzeczach, które już były jakby znane. Powiedzmy sobie szczerze, z punktu widzenia Bożego, Pan Bóg patrzy się tak na nasze życie, jakby mu, nie chcę powiedzieć strasznie nie zależało, ale jakby po śmierci było tak dobrze, że on się tylko uśmiecha, mówi: no umrzesz, każdy umrze, nie? Natomiast po śmierci jest tak dobrze, jest tak pięknie, jest takie szczęście, że człowieku, jak przyjdziesz na tamten świat, to nie będziesz miał nawet ochoty wracać do tego i objawiać się rodzinie i mówić, jak tam jest, a zostaw ich. Nie chcę po prostu, żebyście byli teraz samobójcami, samobójstwo zbiorowe, nie? Żebyśmy tam poszli, ale żebyśmy naprawili trochę takiego dystansu do życia, jaki ma Pan Bóg. Dystansu po prostu, że nie dlatego, że gardzi życiem, ale dlatego, że wie, że to życie jest wstępem, jest początkiem, jest drogą do życia naprawdę pięknego. Dopiero w niebie zobaczymy, jak to wszystko było relatywnie, można powiedzieć, nie tak ważne czy nie tak istotne. Jeszcze dwie myśli. Kochać cierpiących, dziewiąta myśl. Otóż bardzo często starsze osoby czy chore mówią, że problemem nie jest samo cierpienie, tylko problemem jest to, że w tym cierpieniu jesteś samotny. Że w tym cierpieniu jesteś samotny. I tu jest jakby problem, że cierpieć może będziemy mniej lub więcej, ale żeby jednak starać się o to, żeby mieć chociaż jedną osobę w życiu, która cię tak bardzo kocha, że jest przy tobie. Żeby mieć dwie osoby, czy trzy osoby, żeby jednak trzymać się razem, czy znajomi, czy nawet w parafii, żeby nie było takiej sytuacji, że nie dość, że cierpisz, to jeszcze nie jesteś kochany. My wam zazdrościmy, tak księża, po ludzku zazdrościmy nieraz małżonkom właśnie tego, że jak przyjdzie starość, jak przyjdzie po prostu nieraz jakaś choroba, to masz osobę, która będzie z tobą dzień i w nocy. Ktoś, kto cię kocha. Ja takiej osoby jak nie mam, nie? Znaczy, cię mogę sobie zapłacić, nie? Natomiast no jest różnica po prostu, czy się zapłaci komuś, czy ktoś jest przez kogoś kochany. Natomiast oczywiście może być sytuacja, że małżonka umrze, jak mój dziadek umarł, babcia miała 46 lat, no i potem połowę życia była sama, więc to też się od siostry zakonnych nie różniła, nie? Nawet miała gorzej, bo jednak siostry się wspierają, czy księża. Więc generalnie to nie ma jakichś takich ogólnych zasad, natomiast jedno jest pewne, żeby jednak w cierpieniu po prostu, czy w chorobie mieć bliskiego człowieka. Starać się w życiu mieć tych przyjaciół, tych znajomych, jakby dbać o te relacje, bo nie cierpienie, ale brak miłości jest największym krzyżem. Znacie pewno to powiedzenie świętego Pawła, bardzo piękne, że miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie udźwigniecie. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie udźwigniecie. I ostatnie słowo, patrzeć we wszystkim na Jezusa. Jest ta piękna scena, kiedy Piotr wychodzi z łodzi, żeby iść po wodzie do Jezusa. Ale dopóki, jak papież pięknie opowiadał w Poznaniu w 87 roku do młodzieży, dopóki Piotr patrzył się w oczy Jezusa, szedł siłą tego wzroku po wodzie. Kiedy zaczął patrzeć się na falę, zaczął iść na dno. W cierpieniu, w krzyżu bardzo ważne jest, żeby nie tyle patrzeć się na ten krzyż, na to, co mnie strasznie boli, ale w jakiś przedziwny sposób, siłą wiary, patrzeć się na Chrystusa, na tego cierpiącego Chrystusa, bo spojrzenie w Niego jest tak uzdrawiające, jak spojrzenie Izraelitów, którzy patrzyli się na węża wzniesionego na wysokim pale. Jest jakieś tak uzdrawiające, dające siłę, że nie wiem, najlepiej może to byłoby streścić w tym, co powiedziała babcia z Frydmana, 90-letnia, kiedy na rekolekcjach idę z komunią do chorych. Ona leży w łóżku, sparaliżowana od paru lat. Ja dałem jej komunię i chciałem jakoś zagadać i pytam się jej: babciu, wy to chyba strasznie cierpicie. A ona mówi: proszę księdza, ja to mało cierpię. Podnosi prawą rękę, pokazuje palcem wskazującym na krzyż, wiszący naprzeciwko jej łóżka i kończy zdanie: ale ten biedok, ten to się dopiero wycierpiał. Prosimy Cię, Panie Jezu, żebyśmy w każdym cierpieniu, zwłaszcza w tym najtrudniejszym, nie tracili wzroku od Ciebie, który przytulisz nas na każdym krzyżu i pozwolisz nam wytrwać wtedy, kiedy wszystko nam będzie mówiło, że ani życie, ani śmierć, ani wiara sensu nie ma. Prosimy Cię o to, który przez krzyż i mękę swoją świat odkupiłeś, raczył. Amen.